Dzień dobry, cześć. Nazywam się Magdalena Matraszek. Jestem romanistką, literaturoznawczynią, pisarką. W styczniu tego roku ukazała się moja książka pod tytułem Wszystko jest OK, wydawnictwa Wielka Litera. Jest to reportaż literacki, w którym opowiadam o ciąży. Ciąży odmienianej przez wszystkie przypadki. O przemocy położniczej w kontekście takich doświadczeń jak poronienie, poród, połóg, aborcja. O systemie opieki zdrowotnej, który nie wspiera kobiet. O traumie szpitalnej, o żałobie i stracie. Stracie bardzo specyficznej, bo wciąż nienazwanej. I o żałobie, tak trudnej, zwłaszcza gdy nie mamy dla niej społecznego przyzwolenia. Jeżeli zastanawiasz się teraz, czy to nagranie jest dla ciebie, to moja odpowiedź brzmi tak. Niezależnie od tego, czy jesteś teraz w ciąży, czy może już w niej byłaś, czy ją donosiłaś, czy straciłaś, a może w ogóle nie myślisz o macierzyństwie. To nie ma w tej chwili większego znaczenia. To nagranie jest dla każdego, kto chce lepiej zrozumieć drugiego człowieka, jego emocje, motywację, jego perspektywę. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ dopiero autentyczne zrozumienie pozwala nam na realne wsparcie, zwłaszcza w tak trudnym czasie, jakim jest żałoba. Dlatego bardzo cieszę się, że tu jesteś. Zostań proszę i posłuchaj dalej. Poronienie jest tematem, do którego podchodzimy często jak do jeża. Zazwyczaj nie wiemy, co powiedzieć kobiecie po stracie i czy w ogóle powiedzieć cokolwiek wypada. Znasz to zapewne, prawda? Zazwyczaj też stoją za tym dobre intencje. Nie chcemy zranić drugiego człowieka, który i tak już cierpi. W efekcie, obawiając się, że nasze niefortunnie dobrane słowa czy nietrafione reakcje zabolą, wycofujemy się i nie robimy nic. Tyle, że to nic jest jeszcze trudniejsze dla osoby w żałobie, która nade wszystko potrzebuje zaakceptowania faktu swojej straty, jej uznania i społecznego przyzwolenia na przeżycie żałoby. Jest jeszcze druga strona medalu tej sytuacji. Brak reakcji otoczenia, przemilczenie, unikanie rozmowy jest swoistą strategią obronną. Tyle, że nie chronimy tego, kto jest w żałobie. Chronimy siebie. Zauważ bowiem, że doświadczenia graniczne są wyzwaniem same w sobie, zarówno dla osoby, której dotyczy strata, jak i dla osoby, która jej towarzyszy w tym procesie. Konfrontacja z żałobą drugiego człowieka jest zawsze spotkaniem z tym, co trudne i co uwiera w nas samych. Z tym, czego nie chcemy widzieć, czego na co dzień unikamy. To transakcja wymienna. Zyskują obydwie strony, ale też obie ze swoim lękiem muszą się zmierzyć. Pytanie zatem, czy się odważysz? Jako autorka książki o zdrowiu reprodukcyjnym kobiet dostaję sporo wiadomości od czytelniczek, które dzielą się ze mną swoim doświadczeniem w tym zakresie. I choć na pierwszy rzut oka każda z tych historii jest inna, tak jak różni są ludzie, to jednak mocno wybrzmiewa w nich jeden wspólny mianownik. Zwłaszcza w odniesieniu do poronienia. A jest nim cisza. Brak rozmowy. Obezwładniająca cisza, która zapada, gdy kobieta roni. Zauważ, że kobieta wtedy milknie. Jej otoczenie milknie. Co zadziwiające i zastanawiające, bo żyjemy w czasach, w których zdaje się świat nie milknie wcale. Jesteśmy cywilizacją niekończącego się hałasu. Zewsząd słyszymy głośniki, muzykę, Krzyczą do nas ekrany. Z każdej strony słyszymy rozmawiających ludzi, przemieszczające się pojazdy, pracujące maszyny. Ale gdy kobieta roni, świat milknie. Dlatego też chciałabym, by to nagranie było naszą rozmową, choć oczywiście z praktycznego punktu widzenia jest to jedynie mój monolog. Ale ponieważ to właśnie rozmowy kobiety, które poroniły, potrzebują najbardziej, spróbujmy podejść do tego jak do dialogu. Z jednej strony mikrofonu jestem ja, z drugiej ty. Łączą nas przewody, którymi przebiega połączenie internetowe, tak jak kiedyś linie telefoniczne. A zatem dzwonię do ciebie. Porozmawiamy? W tym nagraniu będę co jakiś czas zadawać ci pytania. Możesz wtedy zatrzymać nagranie, zapisać pytania, odpowiedzieć na nie od razu lub później. To finalnie bez znaczenia. Ważnym jest jedynie, żebyś odważyła się odpowiadać zgodnie z tym, co naprawdę myślisz i czujesz. Nie zastanawiaj się, proszę, co wypada powiedzieć, co należałoby powiedzieć, albo co zazwyczaj mówią ludzie w przytaczanych sytuacjach. Istotne jest bowiem tylko to, co ty myślisz i czujesz. Bądź autentyczna. Gotowa? To zacznijmy zatem. Jeżeli tu jesteś, to zakładam, że nie jest ci obce doświadczenie poronienia. Nawet jeżeli nie twoje, to być może kogoś ci bliskiego. I w tym momencie chciałabym przytulić się mocno, tak wirtualnie i powiedzieć, że ja też tam byłam. Nie jesteś w tym sama. Poronienie jest zjawiskiem biologicznym, naturalnym, które dotyka około 15-20% zdiagnozowanych ciąż. To duża skala, prawda? Tym bardziej wydaje się zaskakujące, że tak niewiele mówimy w przestrzeni publicznej o poronieniu. A brak wiedzy jest skutecznym narzędziem, którym najprościej wywołać poczucie winy kobiety doświadczającej straty. Dlatego jeżeli planujesz być w ciąży, to warto poszerzyć swoją wiedzę o całym przebiegu ciąży, o tym, jak będzie się zmieniać twoje ciało, jak na nie będą wpływać hormony, ale też jakie mogą pojawić się komplikacje i jakie są realne zagrożenia. Nie jest to żadne czarnowidztwo, a odpowiedzialne i świadome podejście do swojego zdrowia i życia. Aby zadbać o swoje emocje i swój dobrostan w czasie ciąży, warto jest być dobrze poinformowanym. Wiedza daje poczucie bezpieczeństwa. Wiedza jest jak fundament, o który możesz się oprzeć za każdym razem, gdy coś zachwieje twoim stanem emocjonalnym, psychicznym czy fizycznym. Prawda jest jednak taka, że większość kobiet nie jest świadoma statystyk poronienia. Jeżeli i ty znalazłaś się w tej grupie i poronienie było dla ciebie zaskoczeniem, to proszę, nie obwiniaj się. Od lat psycholodzy okołoporodowi, terapeuci i położne pracują nad tym, by zwiększyć świadomość społeczną na temat poronienia. Jest to mozolny proces, ale każdy, nawet najmniejszy krok przybliża nas do zmiany, która będzie służyć kobietom, szanując ich godność i prawo do informacji. To dobry moment na pierwsze pytanie. Zastanów się, czy w twoim środowisku, rodzinie, otoczeniu rozmawia się o zdrowiu reprodukcyjnym kobiet? Czy twój lekarz prowadzący ciążę poinformował cię o statystykach poronień i innych powikłaniach, jakie mogą mieć miejsce w czasie ciąży? Zostawię cię z tym tematem na chwilkę. Poczucie winy jest jednym z pierwszych odruchów, jaki pojawia się po poronieniu. Jest naturalną reakcją kobiety, która czuje, że jej ciało nie dało rady, że zawiodło, że ona nie dała rady utrzymać ciąży. W takich chwilach tracimy grunt pod nogami, dlatego tak ważnym jest ten solidny fundament wiedzy, o które można się oprzeć. A gdy uświadomimy sobie, że statystycznie co czwarta kobieta w ciąży poroni, to łatwiej nam będzie zaakceptować naszą stratę. Nie umniejszyć, ale zaakceptować jej częstotliwość. To jest natura. To nie jest twoja wina. Emocje, jakie towarzyszą kobiecie po poronieniu, bywają skrajne, przez co budzą zaskoczenie nawet jej samej. Czujesz zagubienie i dezorientację. Ciąży już nie ma, ale twoje ciało nadal ma zaokrąglony brzuszek i tkliwe piersi. Z jednej strony wiesz racjonalnie, co się stało, ale z drugiej czujesz coś innego. Wiedzieć, a czuć to nie to samo przecież. Twoje ciało przechodzi intensywny proces powrotu do równowagi hormonalnej sprzed ciąży, ale nie dzieje się to w sekundę. To trwa i nie da się tego czasu zamknąć w sztywne ramy. Każda kobieta może inaczej przechodzić przez ten etap. Daj sobie czas. Bądź dla siebie łaskawa, wyrozumiała. Twoje ciało wie, co robi. Zaufaj mu, proszę. Bądź dla siebie dobra, tak jak byłabyś dla najlepszej przyjaciółki, która doświadczyła straty. Dlaczego emocje po poronieniu są tak przeciwstawne? Dlaczego raz czujesz smutek, raz złość, a innym razem ulgę? Jeżeli zadawałaś sobie kiedykolwiek takie pytania i czułaś, że coś z tobą nie tak, skoro po stracie ciąży złościsz się albo nie płaczesz, to chcę ci powiedzieć, że wszystko to, czego doświadczasz, jest okej. Doświadczeniom granicznym towarzyszą ambiwalentne uczucia. Masz prawo w jeden dzień zalewać się łzami, by w drugi nawet słowem nie wspomnieć o stracie. Masz prawo złościć się i być smutna jednocześnie. Wszystkie te emocje są właściwe, bo są prawdziwe, bo są twoje. Czy ty także doświadczyłaś ambiwalentnych emocji po poronieniu? Czy zdarzyło ci się mieć do siebie żal, wyrzuty sumienia, obwiniać się, że przeżywasz poronienie za bardzo albo wręcz odwrotnie, za mało? Zastanów się proszę, co było źródłem poczucia winy, które zapewne odczułaś. Twoje wewnętrzne przekonanie czy narracja otoczenia? Wiem, że to trudne. Poczucie winy jest jedną z najsilniejszych emocji, która ma ogromny wpływ na nasze życie, na codzienne wybory i to, jak postrzegamy samych siebie. Dlatego tak ważnym jest zadbać o swój dobrostan i poczucie bezpieczeństwa. Ustaliłyśmy już, że rzetelna wiedza na temat przebiegu ciąży wspiera kobietę, ale nie tylko. Wiedza na temat praw, jakie ci przysługują w ciąży, podczas porodu, połogu czy po poronieniu, zwłaszcza, że jest ich całkiem sporo. Pamiętam, że gdy poroniłam po raz pierwszy, niespełna 20 lat temu, żaden lekarz ani pielęgniarka nie poinformowali mnie o przysługujących mi prawach. Nie dostałam zatem zaświadczenia o martwym urodzeniu. Nie został pobrany materiał do badań genetycznych. Przez to nigdy nie poznałam przyczyny poronienia i kolejne dwie ciąże, choć donoszone, przeżyłam z dużym obciążeniem i lękiem, czy znów nie poronię. Nie zostałam też poinformowana, że mam prawo do pochówku, niezależnie od tygodnia ciąży, w którym doszło do poronienia, ani do zasiłku macierzyńskiego. Wyszłam ze szpitala skołowana, przerażona, nieobecna, a po powrocie do domu nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. Ten brak informacji, ale także brak celu, co dalej, z każdym dniem pogarszał mój stan zdrowia psychicznego. Pojawiła się depresja i stany lękowe. Zniknęła radość życia. Tracąc poczucie kontroli nad własnym ciałem, straciłam kontrolę nad swoim życiem. Co więcej, brak informacji odebrał mi prawo do samostanowienia, odebrał mi decyzyjność. Czy musiało tak być? Wyobraźmy sobie alternatywny przebieg tej sytuacji. Po poronieniu dostaję rzetelną informację, co mogę zrobić, jakie mam prawa. Lekarz tłumaczy mi, z czego mogę skorzystać, choć oczywiście nie muszę. To mi pozostawia wybór. Czuję, że choć natura zdecydowała za mnie i zakończyła moją ciążę, coś jednak pozostaje w mojej gestii. Zadaniowość, bliskie cele pomagają, bo mam czym zająć głowę i powoli odzyskuję poczucie sprawczości. Z pewnością robię badanie genetyczne, by poznać choć prawdopodobną przyczynę poronienia. I z ulgą i większym spokojem przejść kolejne ciąże. Z pewnością też korzystam z urlopu macierzyńskiego 100% płatnego przez 8 tygodni po poronieniu. To daje mi nie tylko czas, by fizycznie i psychicznie powrócić do jako takiej równowagi, ale daje mi coś jeszcze, coś znacznie ważniejszego. Społeczną akceptację i uznanie prawa do mojej żałoby. Nikt bowiem nie dopytuje, ile będę się jeszcze użalać nad sobą i kiedy wrócę do pracy, bo wszyscy wiedzą, że jestem na urlopie macierzyńskim. Moje poczucie winy z każdym dniem słabnie i coraz odważniej, z większą ufnością spoglądam w przyszłość. Wiem, że będę się starać o kolejną ciążę i że nie musi się ona zakończyć poronieniem. Wiem, że jestem bezpieczna, zauważona z wszystkimi moimi lękami, obawami, troskami i pęczniejącą nadzieją na kolejną ciążę. Rozumiesz już różnicę, prawda? Gdy życie konfrontuje nas z doświadczeniami, na które nie mamy wpływu i nie dotyczy to tylko poronienia, ale każdej jednej sytuacji losowej, która nam się przydarza, w pierwszej chwili wydaje się nam, że nic nie możemy zrobić. Prawda jest jednak taka, że choć nie mamy wpływu na to, co się nam przydarza, to mamy wpływ na to, jak na to zareagujemy. Co z tym zrobimy? Co pozwolimy, by to doświadczenie zrobiło z nami? Masz wpływ na swoją reakcję, która może ciągnąć cię w dół i tylko dodawać cierpienia, albo wspierać. Moment, w którym to sobie uświadomimy, jest naprawdę wyzwalający. Moja książka nie bez powodu ma tytuł Wszystko jest okej. Ten zwrot to dziś swoista strategia przetrwania, mechanizm obronny. Maska, za którą się chowamy, gdy nie chcemy mówić o tym, co naprawdę czujemy i myślimy. Trochę z potrzeby chronienia siebie, ale też trochę z potrzeby chronienia rozmówcy, bo czy jest gotowy na to, co moglibyśmy powiedzieć? Wszystko jest okej, jest jak czapka niewidka. Zakładamy ją, gdy chcemy uchronić się przed niezrozumieniem otoczenia, niezręcznymi spojrzeniami, nietrafionymi komentarzami i gdy chcemy ukryć własne emocje. Ale tak naprawdę wszystko jest okej, to pułapka. To zwrot, który bagatelizuje doświadczenie straty. Umniejsza je. Pół biedy, gdy słyszymy go od innych, bo przecież mają prawo nie rozumieć, przez co przechodzimy i jak jest to dla nas trudne. Gorzej, gdy same go używamy, wypierając własne cierpienie. Znasz ten mechanizm? Przez wiele lat oszukiwałam samą siebie. Zdradzałam siebie. Mówiłam, wszystko jest okej, gdy najbardziej bolało. Bo tak mnie nauczono, bo przecież problemy zamiata się pod dywan, brudy pierze się w domu, a na zewnątrz uśmiech i wszystko jest okej. Jeżeli jesteś z pokolenia osób urodzonych na przełomie lat 70. i 80., to prawdopodobnie w twoim domu przestrzegało się tych samych zasad. Zaciśnij zęby, nie daj nic po sobie poznać, inni mają gorzej, nie histeryzuj, nie przesadzaj. Powtarzałam, że jest okej, by nie martwić bliskich, by nie musieć się tłumaczyć, by unikać pytań. Trochę, żeby mieć święty spokój. Trochę, żeby przekonać samą siebie, że naprawdę wszystko jest okej. Nie zauważyłam tylko, że z każdym wszystko jest okej, oddawałam część siebie. Powiedz mi proszę, jak często mówiłaś po poronieniu, że wszystko jest okej, gdy przecież nie było? A jeżeli nie doświadczyłaś poronienia, zastanów się, w jakich sytuacjach twoje wszystko jest okej najmniej było adekwatne do tego, co naprawdę czułaś i myślałaś. Poronienie niesłusznie jest postrzegane w kategoriach wstydu i gorszości. Kobieta, która poroniła, społecznie uważana jest za słabszą od tej, która donosiła ciążę. Jej ciało przecież nie dało rady. Te stygmatyzujące i krzywdzące przekonania przyczyniły się do tabu, które narosło wokół poronienia. Nie umiemy i nie chcemy o nim rozmawiać, choć to przecież tak częste zjawisko. Nawet my, kobiety, między sobą nie rozmawiamy o poronieniu. Odbieramy sobie głos, uciszamy się, podczas gdy to właśnie rozmowa jest tym, co pomaga najbardziej. Czy jeżeli doświadczyłaś poronienia, powiedziałaś o tym koleżance, partnerowi, mamie, siostrze? Pewnie tak, ale koleżance? Nie, prawda? Zastanów się, dlaczego. Obawiałaś się, że zostaniesz oceniona, niezrozumiana? A może nie chciałaś nikogo martwić? A co gdybym ci powiedziała, że z dużym prawdopodobieństwem usłyszałabyś od koleżanki? Przykro mi, kochana. Też tam byłam. Nie jesteś sama. Zamknij oczy. Weź wdech, nieco dłuższy wydech i spróbuj usłyszeć moje słowa tak naprawdę. Przykro mi, kochana. Też tam byłam. Nie jesteś sama. Co teraz czujesz? Jako istoty społeczne potrzebujemy wspólnoty, która nas rozumie i wspiera, która nie ocenia, która trwa przy nas niezależnie od okoliczności. Taką wspólnotą są kręgi kobiet, grupy przyjaciół, rodzina, ale też fora internetowe czy grupy w przestrzeni social mediów, które łączą ludzi poprzez te same doświadczenia. Godząc się na przemilczenie własnego cierpienia, odbieramy sobie jedno z najwspanialszych i najskuteczniejszych narzędzi wspierających człowieka w obliczu jego straty w procesie żałoby. Rozmowa ma właściwości terapeutyczne. Już samo bycie wysłuchanym pomaga, bo uznaje naszą stratę. Wypowiedziane słowa wprowadzają w drganie energię w pomieszczeniu, która po chwili opada na twoje ramiona, czym w pewnym metaforycznym sensie pieczętuje twój ból. Zapamiętaj proszę, milczenie podważa stratę, umniejsza ją, nie tylko w oczach innych, ale przede wszystkim w Twoich własnych. Gdy poroniłam i opłakiwałam swoją stratę, zderzyłam się z niezrozumieniem otoczenia i brakiem przyzwolenia na żałobę. Jakby poronienie było mniejszą stratą niż śmierć bliskiej osoby. Odczuwałam ogromny dysonans między tym, co czułam w środku, a tym, co słyszałam z zewnątrz. Żałoba to czas, gdy godzimy się ze stratą. Stratą dziecka, na które czekałyśmy, stratą wspólnego życia, które sobie wyobrażałyśmy, stratą jakiejś wersji siebie, mamy, którą tak bardzo pragnałyśmy się stać. To bardzo złożona strata. Ani mniejsza, ani większa od każdej innej. Po prostu inna. Obarczona dużymi oczekiwaniami społecznymi, które wymuszają szybki powrót do stanu sprzed ciąży, do pracy, ignorując potrzeby przeżycia żałoby. Tymczasem prawda jest taka, że nie da się wrócić do stanu sprzed poronienia. Poronienie jest doświadczeniem, które zostaje z nami na zawsze. I nawet gdy szczęśliwie urodzi się później upragnione dziecko, to w żaden sposób nie ukoi ono bólu i nie wypełni pustki tamtej straty. Żałoba ma kilka etapów, od szoku i zaprzeczania, przez gniew, złość, przez targowanie się, smutek, wycofanie, aż do powolnej akceptacji i gotowości do reorganizacji swojego życia w nowej rzeczywistości po stracie. Już same te etapy pokazują, jak skrajne emocje mogą nami targać, zwłaszcza w tak krótkim czasie po poronieniu. Choć czasami żałoba rozkłada się na długie miesiące, czasem nawet na lata. Aby sprawdzić, czy domknęliśmy żałobę, można spróbować przyporządkować wspomnianym etapom swoje doświadczenie. Spróbuj. To proste ćwiczenie pokaże Ci, na jakim etapie swojej żałoby jesteś. Chciałabym zwrócić Twoją uwagę na coś jeszcze. Żałoba jest indywidualnym, jednostkowym doświadczeniem, niczym linie papilarne. Każdy przeżyje ją inaczej. Na przebieg żałoby wpływają takie czynniki jak nasza odporność psychiczna, umiejętność samoregulacji, układ nerwowy, wychowanie, otoczenie, nasz temperament, okoliczności straty i jej wagi. Dlatego tak krzywdząca jest presja społeczna i oczekiwanie od kobiety po poronieniu, by szybko wróciła do siebie. Jeżeli niedawno poroniłaś i czujesz taką presję na sobie, to spróbuj proszę jej nie ulegać i się od niej zdystansować. Masz prawo do żałoby tak długo, jak będziesz tego potrzebowała. Masz prawo sama decydować, co jest dla Ciebie najlepsze. Nieprzerobiona strata i nieprzeżyta żałoba nie znikają same z siebie. Zostaną zamrożone w ciele, jak trauma, i powrócą ze zdwojoną siłą pod wpływem czynnika, który je wyzwoli. Tym czynnikiem może być wszystko, najbardziej nieoczywista rzecz czy wydarzenie. Niezależnie od tego, co to będzie, ciało realnie poczuje stan zagrożenia. Dlatego tak ważnym jest danie sobie czasu i przyzwolenia na żałobę i przepracowanie jej na tyle, na ile potrafimy w danym momencie życia. Spróbujmy teraz zrobić podsumowanie wszystkiego, o czym dziś rozmawiałyśmy. Podzielę się z Tobą tym, co pomogło mi przepracować moją żałobę po poronieniu. Nie jest to lista zamknięta, zwłaszcza, że na każdego może zadziałać coś innego, ale mam nadzieję, że zainspiruje Cię do szukania najlepszych rozwiązań dla Ciebie. nie jest to też coś, o czym wiedziałam od samego początku, że mi pomoże. Tak naprawdę w tamtym czasie nic nie wiedziałam i dlatego jedyne, co mogłam zrobić, to zaufać swojej intuicji i temu, co podpowiadało mi ciało. Dopiero po czasie, po wielu latach, gdy przyszło mi zmierzyć się z kolejnym poronieniem, zrozumiałam, że słuchanie siebie jest najlepszym, co możemy dla siebie zrobić w czasie żałoby. 1. Siła wspólnoty. 20 lat temu, szukając w internecie informacji o poronieniu, bo jak wspomniałam wcześniej, nie otrzymałam ich od lekarza, trafiłam na forum kobiet po poronieniu. Czytając historie innych kobiet, powoli układałam siebie na nowo, jakbym odnajdywała pogubione puzzle. Z ulgą przyjmowałam fakt, że moje reakcje nie były odosobnione, że wiele kobiet po poronieniu chce natychmiast zajść w kolejną ciążę. Albo wręcz przeciwnie, zaklina się, że już nigdy nie będzie starać się o dziecko. Gdy po kilku tygodniach w końcu odważyłam się opowiedzieć swoją historię na forum, poczułam, jakbym zrzuciła z siebie wielki balast. Obce kobiety dały mi wsparcie i zrozumienie, jakiego potrzebowałam. Nie oceniały, nie krytykowały, po prostu były. Czasami wspólnie milczałyśmy, czasami wspólnie płakałyśmy, ale przede wszystkim bardzo dużo rozmawiałyśmy. Możliwość otwartego rozmawiania o bólu straty okazało się być bardzo pomocna dla mnie. 2. Czas. Przerwa od pracy i od codzienności. Odrzuciłam presję czasu. Dałam go sobie tyle, ile potrzebowałam. Spowodowało to kilka napiętych sytuacji z rodziną, która wprawdzie w dobrej intencji, ale w zupełnej ignorancji moich potrzeb, próbowała wymusić na mnie szybkie otrząśnięcie się ze straty. I choć nie dostałam urlopu macierzyńskiego, bo szpital nie wypisał mi zaświadczenia o martwym urodzeniu, na podstawie którego miałabym prawo dostać takowe, i choć rodzina namawiała mnie, by szybko wrócić do pracy, iść dalej, zająć czymś głowę i nie rozpamiętywać, to ja zdecydowałam posłuchać swojego ciała, a ono mówiło mi, że potrzebuję odpocząć. Dlatego znalazłam lekarza prywatnie, który wypisywał mi zwolnienie lekarskie przez 3 miesiące i dopiero gdy sama czułam, że jestem gotowa, czy raczej, że chcę spróbować, czy jestem gotowa wrócić do świata, zrobiłam to. Te 3 miesiące okazały się wystarczające, by gospodarka hormonalna wróciła do równowagi, by obolałe ciało się zregenerowało. Moja żałoba nie skończyła się oczywiście po 3 miesiącach, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale czułam się na tyle wzmocniona, by stawić czoła swojemu życiu. 3. Słuchanie swojego ciała. Słuchanie swojej intuicji. To bardzo ważna umiejętność, którą warto rozwijać niezależnie od doświadczeń życiowych. Ciało nie kłamie i powie ci, gdy będzie gotowa iść dalej. Informacja 4. Rzetelna, sprawdzona wiedza, która pomogła mi zrozumieć, co się wydarzyło, na czym polega poronienie, jak ciało na nie reaguje i czego potrzebuje. Zrozumienie tych procesów stało się moim fundamentem, o którym mogłam się zawsze oprzeć, by nie upaść. 5. Poczucie bezpieczeństwa. Na te 3 miesiące po poronieniu zostałam głównie w domu. Tu czułam się bezpiecznie. Jeździłam też często do lasu, na długie spacery, w naturze i ciszy. Do dziś uwielbiam szumiącą przestrzeń lasu, która najlepiej koi moje napięcie. 6. Świadoma decyzja. o gotowości zrobienia kolejnego kroku. Powrotu do współżycia, powrotu do pracy, powrotu do życia towarzyskiego. Te drobne decyzje, które podejmowałam, pozwoliły mi przywrócić sobie poczucie kontroli i sprawczości. 7. Nieproszone rady. Oj tak, one potrafią bardzo uwierać. Starałam się je odrzucać, choć nieraz sprawiały mi ból. Skutecznym okazało się przypomnienie sobie, że to punkt widzenia drugiego człowieka, nie mój. I często takiego, który nie przeżył poronienia, więc nie ma wiarygodnego punktu odniesienia. Nie muszę się z nim identyfikować, a tym bardziej, gdy odczuwałam napięcie w ciele na słowa takie jak: nie martw się, będziesz jeszcze mieć dzieci. Nie rozpamiętuj, co się stało, to się nie odstanie. Nie histeryzuj. Ile jeszcze będziesz to przeżywać? Ojej, inne kobiety mają gorzej. Jesteś młoda, urodzisz jeszcze dzieci. Nic się nie stało. To się zdarza. Też usłyszałaś te i podobne zwroty po swojej stracie? Te i wiele innych słów, podobnych im, nie pomagają. Jeżeli chcesz realnie wesprzeć kobietę po poronieniu, wystarczy, że powiesz jej: przykro mi. Ten zwrot wyraża bowiem twoją akceptację jej straty. Nie umniejsza jej, nie bagatelizuje, nie zaprzecza. Mówiąc: przykro mi, potwierdzasz, że rozumiesz, że kobieta przechodzi trudny czas, nawet jeżeli nie doświadczyłaś tego samego. Można tu zrobić analogię do żałoby po śmierci bliskiej osoby. Hipotetycznie zauważ, że gdy komuś umrze partner, nie mówimy: nie martw się, będziesz jeszcze mieć kolejnego męża czy kolejną żonę. Gdy ktoś straci jedną babcię, nie mówimy mu: ale przynajmniej masz drugą, nie martw się. Gdy ktoś straci jedno z rodzeństwa, nie mówimy mu: oj tam, ciesz się, że masz chociaż jeszcze drugą siostrę. Inni nie mają rodzeństwa wcale. Brzmi okropnie, prawda? Poronienie jest stratą drugiego człowieka, nawet gdy ten człowiek nie zdążył się urodzić. To dla kobiety, która chciała zostać matką, był, istniał niezaprzeczalnie, to strata nie do zastąpienia. Jeżeli masz za sobą doświadczenie poronienia, to mam nadzieję, że to nagranie pomogło ci lepiej zrozumieć swoje ciało, swoje emocje, reakcje, siebie. Jeżeli ktoś ci bliski doświadczył straty, to mam szczerą nadzieję, że tym nagraniem przybliżyłam ci emocje, które towarzyszą kobiecie po poronieniu, jej potrzeby i narzędzia, którymi możesz ją wesprzeć. A jeżeli chciałabyś lepiej poznać moją historię, to serdecznie zapraszam cię do lektury książki Wszystko jest OK. I pamiętaj, jeżeli nie wiesz, co wybrać, wybierz siebie. Zawsze wybieraj siebie. Dziękuję za wysłuchanie. Magdalena Matraszek.